Buduj razem z nami Radio Warszawa. Złóż deklarację honorowego abonamentu poprzez stronę www.banksłuchaczy.pl.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś naszym gościem jest arcybiskup Henryk Hozer. Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Skończył arcybiskup 75 lat. Papież Franciszek przyjął decyzję o odejściu już na emeryturę, ale posługa tak naprawdę przecież się jeszcze nie kończy. Jak widzi teraz arcybiskup swoje miejsce w Kościele?
To był czas 9,5 roku bardzo intensywnej pracy i z perspektywy odczuwam, że ten czas szybko przeminął. W związku z tym próbuję teraz ocenić te lata, aczkolwiek jest takie przysłowie łacińskie, które mówi nemo iudex in causa sua, to znaczy nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Także jest mi trudno określić jakiś bilans dokonań, bo widzę też wiele braków w moim posługiwaniu. Także wydaje mi się, że do innych powinno należeć to zadanie oceny mojego urzędowania jako biskupa diecezjalnego. Są oczywiście obiektywne dane, jak na przykład ta, że wykonsekrowałem 14 kościołów, ale to nie była moja zasługa, dlatego że te kościoły zostały rozpoczęte i budowane w ciągu lat, również poprzedzających moją odpowiedzialność za diecezję.
Arcybiskup w czasie ingresu powiedział, że wraca do kościoła po 34 latach nieobecności w Polsce. Do kościoła, który ma już swoją tradycję i jest jakoś zakorzeniony tutaj na naszej ziemi. Czym tak naprawdę decyzja zaskoczyła arcybiskupa?
Wszystkim mnie zaskoczyła, dlatego że ja owszem wróciłem po 34 latach, ale jednocześnie nigdy nie pracowałem duszpasterzko w Polsce. I to było niebywałe zupełnie wyzwanie dla mnie, gdy mi w sekretariacie stanu powiadomiono, że mam jechać do Warszawy. Byłem tym ogromnie zaskoczony i również bardzo wiele miałem wątpliwości, czy podołam temu zadaniu. To jest ogromne zadanie, nauczanie się najpierw Polski po tak długiej nieobecności i jaka zaistniała sytuacja społeczna, jakie są nowe wyzwania, co ludzie myślą, jak to społeczeństwo ewoluowało od połowy lat 70., kiedy z Polski wyjeżdżałem i również jaki jest stan Kościoła. Poza tym, przyjeżdżając z zewnątrz, musiałem się nauczyć choćby geografii tej naszej diecezji, nazw miejscowości 184 parafii. Musiałem się nauczyć też i poznać księży, których jest około 500, księży diecezjalnych, nie mówiąc o księżach zakonnych i siostrach zakonnych. Mamy 64 zgromadzenia żeńskie, 1200 sióstr, więc to są ogromne obszary poznawcze i właśnie do dzisiaj nie poznałem wszystkiego i nie wszystkich odwiedziłem, to jest zupełnie niemożliwe. A jednocześnie miałem bardzo wiele zajęć poza diecezją, a więc związanych z Konferencją Episkopatu Polski, udział w różnych komisjach i wydarzeniach i wreszcie też pewne zobowiązania za granicą, również w stosunku do Afryki, do której praktycznie co roku jeździłem z różnych powodów nieturystycznych.
Ta Afryka i doświadczenie misyjne odcisnęło też swoje piętno również na posłudze arcybiskupa. Stąd utworzenie misji w Sierra Leone?
Tak, oczywiście wykorzystałem swoje doświadczenie misyjne, które jest bardzo duże i bardzo kompletne. I w związku z tym w Sierra Leone otworzyliśmy misję, dlatego że to jest kraj bardzo biedny, bardzo zaniedbany również pod względem ewangelizacji. Ze względu na jego historię. To jest kraj, który przeżył bardzo krwawą wojnę domową i był przez to osłabiony. Wiadomości o tym kraju wyniosłem z Kongregacji Ewangelizacji Narodów i stworzyliśmy taki nowy format misji księży diecezjalnych, a więc Fidei Donum. I ten format polega na tym, że oni nie pracują w pojedynkę, tylko w ekipie. Tak jak to wynika z pragmatyki, z doświadczenia zgromadzeń misyjnych. Pracuje się w ekipie i wówczas przejmuje się odpowiedzialność za całą parafię na przykład. Tak to jest w naszym przypadku. A więc wszystkie wymiary tej parafii duchowe, wychowawcze, zdrowotne i tak dalej.
Nie zawahał się arcybiskup, kiedy z pierwszej grupy misjonarzy ksiądz zmarł.
To się zdarza. Ja chowałem 6 misjonarzy, którzy zmarli w trakcie swojej służby w różnych okolicznościach, najczęściej bardzo dramatycznych. Takie przypadki się zdarzały. Ja sam mało nie umarłem po powrocie ze Sierra Leone, więc to się zdarza oczywiście i to jest posiew męczenników. Tam, gdzie te zgony nastąpiły, później zawsze był jakiś wzrost tej misji i jej umocnienie.
Najbardziej chyba wzrost, jeśli patrzymy na diecezję, widać w duszpasterstwie rodzin. Co udało się przez tą prawie dekadę zrobić dla rodzin, dla małżeństw?
To jest przede wszystkim próba przeszczepienia moich doświadczeń w zakresie duszpasterstwa rodzin i modelu, który wypracowałem w ciągu 20 lat pracy na misjach, ponieważ natura ludzka jest wszędzie ta sama, więc taki model również jest uniwersalny i rzeczywiście on funkcjonuje w wielu już krajach, a polega on na tym, że to jest bardzo dokładnie opisany sposób towarzyszenia małżeństwom w ich przygotowaniu i później w ich trwaniu, a więc jest to towarzyszenie indywidualne każdej parze małżeńskiej, każdej rodzinie, według określonych, dzisiaj się mówi, standardów, celów i zadań, które do tych celów prowadzą. Także jest program zupełnie nowatorski, ale jak powiadam, oparty o doświadczenie, które się sprawdziło. Oczywiście zaistnienie tego programu w Polsce jest o tyle trudne, że towarzyszenie tak szeroko pojęte nie było stosowane. Najczęściej poradnictwo poradni rodzinnych ograniczało się do przekazu werbalnego, informacyjnego w bardzo krótkim czasie i jednocześnie w bardzo ograniczonym zakresie, a mianowicie jako 3 konferencje przeznaczone dla przygotowujących się do ślubu sakramentalnego.
W to potrzeba było zaangażować ludzi świeckich, więc w pewien sposób to duszpasterstwo jednak dowartościowało świeckich w Kościele, co wpisuje się tak naprawdę w charyzmat palloteński.
Nie ma przyszłości dzisiaj Kościoła bez zaangażowania świeckich. Nasz Kościół polski ze względów historycznych był bardzo sklerykalizowany, przede wszystkim było wielu księży, po które świeccy byli w sytuacji życiowej takiej, że im trudno było angażować się w większym stopniu w życie Kościoła, to raczej księża sprawowali opiekę nad owieczkami, a więc chronili również świeckich przed różnymi zakusami, czy w okresie zaborów, czy okupacji niemieckiej, czy później okupacji sowieckiej. Kościół był takim parasolem ochronnym. To się bardzo ukazało w latach 80. tego stanu wojennego i późniejszych lat prowadzących do upadku komunizmu, kiedy Kościół rzeczywiście gromadził w swoich zasobach tak wielu ludzi o różnych zresztą poglądach politycznych i społecznych, nie zawsze wierzących zresztą, którzy korzystali z opieki i wsparcia Kościoła i którzy często ten Kościół opuścili, kiedy takie zagrożenie przestało istnieć. My prowadzimy przede wszystkim dwuletni kurs dla formatorów duszpasterstwa rodzin. Jest to kurs, który obejmuje wszystkie wymiary ludzkiej osoby, a więc i duchowe, i psychiczne, i cielesne. Dopiero wówczas osiąga się pewien stan świadomości i motywacji, które pozwalają nawiązać trwałe i głębokie relacje międzyosobowe w małżeństwie i w rodzinie. Po takim kursie nasi absolwenci otrzymują misję kanoniczną, a kształcimy nie pojedyncze osoby, tylko małżeństwa. I to małżeństwa w okresie rozrodczym, a więc takie, które potrzebują formacji w zakresie odpowiedzialności za ich płodność. To jest jeden z głównych motywów tego działania i kształcenia, dlatego że płodność jest niewątpliwym darem Boga dla ludzi, umiejętność przekazywania życia, wychowania tego życia i trzeba do tego się bardzo solidnie przygotować, żeby tej płodności nie niszczyć.
Wielokrotnie publicznie arcybiskup bronił rodziny, sakramentalnej rodziny, bronił życia. Trochę jak święty Paweł bronił pryncypiów, tak jak sam zapowiadał w czasie ingresu. Nie było to łatwe.
Każda obrona jest trudna. Ja oczywiście bronię życia we wszystkich jego fazach istnienia. W tym mi pomaga również zawodowe przygotowanie medyczne i w związku z tym jako przewodniczący zespołu ekspertów do spraw bioetyki Konferencji Episkopatu Polski mogliśmy z moimi współpracownikami z tego zespołu rzeczywiście taką obronę podjąć poprzez nasze wypowiedzi i komunikaty. Ukazywaliśmy pewne punkty zapalne, jednocześnie kierunki poprawnego rozwiązywania problemów ludzkich. No i takim zwieńczeniem tej pracy jest ostatni podręcznik bioetycznych zatytułowany Wobec in vitro, który jest nowoczesnym podręcznikiem opartym na bardzo dużej bibliografii międzynarodowej i ukazujący, jak problemy bioetyczne obejmują wszystkie znowu aspekty, wymiary ludzkiej osoby.
Co było największym zwycięstwem Maryi w czasie tego posługiwania tutaj u nas?
Ja myślę, że jej pomoc zawsze jest dyskretna. Ona w Kanie Galilejskiej mówiła szeptem do Jezusa Chrystusa, ale była bardzo skuteczna. Ja jej powierzyłem całe moje zadanie duszpasterza tej diecezji. I to, co było dobre, co się udało zrealizować, to jest niewątpliwie dzięki jej orędownictwu zrealizowane.
Towarzyszył arcybiskupowi poprzez peregrynację Matki Bożej Loretańskiej, a teraz, kiedy kończy posługiwanie, przybywa do nas w obrazie jasnogórskim. Czy to nie jest symboliczne?
Tak, to jest symboliczne, tym bardziej, że to jest już trzecia peregrynacja, bo jeszcze przed moim przyjściem była peregrynacja figury Matki Bożej Fatimskiej. A więc ukazuje trzy, powiedzmy, postaci Matki Bożej Fatimskiej, Loretańskiej i Częstochowskiej, bogactwo Najświętszej Maryi Panny, bo staram się też jej towarzysząc co drugi praktycznie dzień w jej peregrynacji po naszej diecezji unikać tego, co można by nazwać schizofrenią maryjną, że się dzieli Matkę Bożą na różne Matki Boże, a to jest przecież jedna Matka Boża, niesłychanie bogata w swojej osobie, istnieniu i w tajemnicy Chrystusa i Kościoła, jak to mówi Sobór Watykański II. Ukazywanie jej działania rzeczywiście niesłychanie ważnym dla nas zadaniem, na czym polega wcielenie Syna Bożego. Na czym polega zespolenie życia Boga Trójjedynego z życiem człowieka.
W czasie swojego jubileuszu arcybiskup wspomniał, że Matce Bożej wiele zawdzięcza. Ta decyzja papieża też przychodzi w święto Matki Bożej, tym razem niepokalanego poczęcia.
Tak, ja zawsze wiązałem wszystkie moje wielkie rocznice z Matką Bożą i miałem zamiar proponować, żeby moja konsekracja biskupia nastąpiła 25 marca 2005 roku w święto Zwiastowania. Ale wtedy to święto wypadało po Wielkiej Nocy ze względu właśnie na układ kalendarza liturgicznego i w końcu miałem możliwość być wyświęconym 19 marca w święto oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, czyli świętego Józefa. I często próbowałem świętować moje życie poprzez święta maryjne, choćby fakt, że zostałem obuczony jako palotyn i składałem moje przyrzeczenia czasowe i wieczne 8 września. To są urodziny Najświętszej Maryi Panny. Także ona mi towarzyszyła od dzieciństwa zresztą i towarzyszy mi nadal. W mojej codziennej modlitwie zawsze na nią patrzę. Mam w mojej kaplicy domowej taką dużą postać Matki Bożej, pięknej zresztą, loretańskiej w jej dalmatyce i na nią spoglądam i zerkam i myślę sobie, co ona myśli i proszę, żeby mi pomagała danego dnia. Rano pierwszym moim aktem po przebudzeniu to jest modlitwa pod Twoją obronę. Jej powierzam cały dzień, także jestem na pewno biskupem maryjnym.
Wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego arcybiskup nie opuszcza tak naprawdę diecezji. Jak dalej będzie wyglądało to posługiwanie już jako biskup senior?
Jest mi bardzo trudno na to pytanie odpowiedzieć, dlatego że jeszcze nie mam dokładnych danych co do mojej przyszłości, jeśli chodzi o ewentualnie decyzję Ojca Świętego, dlatego że przypuszczam, że moja misja w Medjugorje nie jest jeszcze zakończona i być może będę musiał na jakiś czas wyjechać do Medjugorje, dlatego iż ten proces rozpoczęty przez m.in. moją wizytację, która miała na celu badanie stanu duszpasterstwa maryjnego w Medjugorje, to dopiero się zaczął i trzeba ustalić perspektywy rozwoju tego kultu. Taka jest wola Ojca Świętego, a więc być może będziemy mogli coś na ten temat powiedzieć za jakiś krótki czas. Na razie będę pomagał mojemu następcy, któremu przekazuję taki wielki skarb, jakim jest diecezja warszawsko-praska.
To za co arcybiskup jest wdzięczny, patrząc na tę ostatnią dekadę posługi w diecezji?
W czasie moich 9 przeszło lat posługi spotkałem wspaniałych ludzi. Za tych ludzi dziękuję, którzy mi pomagali, którzy byli lojalni, którzy umieli się wczuć w moje zamierzenia ewangelizacyjne i mogli mi bardzo aktywnie pomagać. Bez nich oczywiście niczego bym nie dokonał. To byli ludzie wielkiego serca, wielkiego umysłu. Bardzo się cieszę, że umieliśmy rozwinąć do tego stopnia nasze media, właśnie kompletne już w tej chwili i realizowane przez ludzi rzeczywiście dużego formatu. A więc jest to jeden z takich elementów, ale z objawami życzliwości i takiej autentycznej przyjaźni często się spotykałem. Oczywiście są też bardzo bolesne sytuacje, których mi nie brakowało. Ja byłem zawsze w pierwszych latach mojej posługi masywnie zaatakowany przez pewne media lewicowe, które mi przypisywały intencje, których nie miałem, albo akty, których nie dokonałem. Na przykład, że jestem zbrodniarzem wojennym, co już jest daleko posuniętym absurdem zupełnie i zupełną nieprawdą, a więc to był bardzo bolesny moment i trudny, ale niemniej jakoś kończę ten okres jak właśnie starzec Symeon, dziękując Bogu za to, co przeżyłem, za to, co widziałem.
Czego arcybiskup nauczył się przez te lata?
Każde dziesięciolecie naszego życia przynosi nowe doświadczenie. No, nauczyłem się być biskupem diecezjalnym, którym przedtem nigdy nie byłem. Owszem, ja pracowałem 3,5 roku w kongregacji rozkrzewienia wiary, czyli ewangelizacji narodów, ale to jest zupełnie inny rodzaj pracy takiego sztabu generalnego. W dużej mierze jest to praca biurowa. Natomiast bezpośrednie duszpasterstwo przypadło mi jako biskupowi warszawsko-praskiemu poprzez kontakt z ludźmi. No i starałem się też służyć poprzez proklamację Słowa Bożego, bo uważałem, że dobra homiletyka jest ważna dla dzisiejszego świata, bo wiara pochodzi ze słuchania. I miałem okazji aż za dużo do tego, żeby tym Słowem Bożym ludziom służyć, a moje homilie miały zawsze charakter kerygmy, czyli oparte było na Piśmie Świętym, dlatego że Słowo Boże jest stwórcze, jest skuteczne, nie pozostawia człowieka bez efektu. I mam nadzieję, że coś też dobrego przez to się stało.
I tym akcentem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę, a przypomnę, że naszym gościem był arcybiskup Henryk Hozar.
Wszystkich serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia. Szczęść Boże.
Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM.